Witam wszystkich na dzisiejszym naszym spotkaniu. I zanim będziemy rozważać Boże Słowo, to pierwsza kwestia to jest taka, że przypominam o spotkaniu modlitewnym we wtorek o godzinie 18:00. Jest spotkanie tutaj, wszystkich chętnych zapraszamy na to spotkanie, abyście mogli wziąć w nim udział. Prowadzi je Kasia. Dziękujemy za to. Też jakiś czas temu już mówiliśmy o tym, że mamy nową stronę internetową. Żeby coś było nowe, to najpierw musi być stare. Prawda? Nie ma takiej szansy, żeby coś było nowego, jeśli nie ma starego. Więc była strona internetowa, którą zaprojektował Marcin i ona przez wiele lat nam dobrze służyła. Tak się rozglądałem i nie mogłem jakoś tego Marcina złapać wzrokiem. Ach, wspiera kolumnę. I dziękujemy Ci, Marcinie, i wszystkim tym, którzy współpracowali z nim, za to, że ta strona nam przez tyle lat służyła, że mogliśmy korzystać z niej, że była bardzo dobrym nośnikiem informacji. A teraz mamy nową stronę od pewnego czasu i chciałbym, żebyście zauważyli tych, którzy pracowali nad nią. To była Ewa. Ewa znikła w szkole niedzielnej, tak? To był Irek. I jeszcze całe grono ludzi, których oni zaprosili do współpracy. Niestety Irka też dzisiaj nie widzę. O nie, jest. To wstań, Irku, przynajmniej ciebie. To jest nasz główny informatyk z tą stroną związany. Jeśli nie odwiedzaliście jeszcze tej strony, to bardzo zachęcam do tego, żebyście sobie zajrzeli. Adres jest taki jak poprzedni, bardzo prosty, antiochia.pl. Wpisujecie i na ekranie pokazuje się strona naszej wspólnoty. Czego tu zacząć? I się zastanawiam, czy jeszcze o jakiejś rzeczy nie zapomniałem w tym momencie, żebym nie przeoczył tego. Ale myślę, że no, jeśli przeoczyłem, to jakoś w inny sposób to później przekażemy. Pozwólcie, że taka uwaga jeszcze. Zazwyczaj te nasze zwiastowania my nagrywamy i po nagraniu one wędrują sobie właśnie na naszą stronę. To, co ja dzisiaj mówię i następne moje zwiastowanie prawdopodobnie będzie się łączyć w pewną całość. I zanim powędruję na stronę, to ja bym bardzo prosił o to, żebym miał możliwość zautoryzować to, że to ma się pojawić na stronie. A to ze względu na to, że być może będę bardzo taki osobisty w tym, a nie zawsze osoby, które odsłuchują ze strony, rozumieją kontekst i dlatego wolałbym, żeby to zostało jakoś zautoryzowane. Ten czas, który przeżywamy w Antiochii, myślę, że bardzo wielu z nas to ta rzeczywistość dotyka, jest jednym z najsmutniejszych okresów, przez jaki przechodzimy. Bardzo szczerze, bardzo wprost mogę to powiedzieć. Ja jestem pastorem tutaj przez wiele lat i naprawdę były okresy, które też były bardzo smutne, ale to jest jeden z takich smutniejszych momentów, który przeżywamy. To jest spowodowane tym, że jest sporo osób, które zdecydowały się Antiochię z różnych względów opuścić. Ja mógłbym teraz wymieniać te różne nazwiska rodzin, które odeszły. To jest Bartek, Paulina, to jest Edyta, Janek, to są Maciejscy i, no, i inni. Ale całą listę mógłbym tu przytoczyć. Ja każde te nazwisko bardzo dobrze znam, bardzo dobrze każda rozmowa o tym, że odchodzą niektórzy bez rozmowy odeszli, to mi się jakoś wryło w moje serce. I gdy tak myślałem o tym, to przypomina mi się, to nasuwa się analogia oczywiście. Ta analogia nie jest do końca prawdziwa. Ale zanim o analogii powiem, to powiem coś takiego, że w związku z tym bardzo sobie cenię, bardzo mi, dla mnie ważne są wszelkie oznaki jakiegoś takiego wsparcia. Są te ludzie, którzy dzwonią, są ludzie, którzy wysyłają jakiegoś SMS-a i mają przy tym coś istotnego do powiedzenia o tym, kim dla nich jesteśmy, jako Antiochia i jak się tutaj czują. I to jest bardzo ważne dla mnie, dla wszystkich starszych liderów, którzy prowadzą tą wspólnotę. Przy okazji niektórzy z nas mogą się dowiedzieć, że ulubionym fragmentem Biblii niektórych z osób jest Ezechiel 34 rozdział. To jest taka zapowiedź surowej kary dla złych pasterzy. Ale to taki... Są i takie, ale te pomijam. Ja mówię o tych, które naprawdę płyną z serca i z gorącej sympatii. Analogia, która się nasuwa tak od razu, to jest ten szósty rozdział Ewangelii Jana. W szóstym rozdziale Ewangelii Jana spotykamy Jezusa w takiej sytuacji, że na początku tego szóstego rozdziału opisywana jest sytuacja, w której Jezusowi towarzyszą tysiące ludzi. Jest całe mnóstwo ludzi, nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie oni są gotowi go przymusić, dlatego żeby on stał się ich królem. I Pan Jezus rozpoznaje te tendencje. Nie miał biura badania opinii publicznej, ale obserwował ludzi, widział i mówi, to nie jest dobre, nie o to chodzi, nie na tym mi zależy i usuwa się. I potem, gdy wraca, zaczyna rozmawiać z nimi, z tym całym mnóstwem ludzi, bo oni koniecznie chcą, żeby on się wytłumaczył, dlaczego on tak uciekł. I on rozmawia z nimi i po tej rozmowie okazuje się, że tak jakoś przerzedziło się wokół niego. Z narracji, jaką przedstawił nam ewangelista Jan, wynika, że zostało 12. Więc były tysiące, setki ludzi, a teraz 12. I on ma takie pytanie do nich. Na koniec tego szóstego rozdziału Ewangelii Jana i on pyta się, czy wy też chcecie odejść? Oczywiście ta odpowiedź, jaką podaje Piotr, jest wyjątkowa i nikt z nas takiej odpowiedzi się nie spodziewa, ale czy i wy chcecie odejść? I w zasadzie właściwie ja mogę mówić za siebie, to prawie że zawsze, gdy spotykam kogoś z was, to we mnie jest takie pytanie. We mnie jest trochę takie pytanie. I dla mnie to pytanie, gdy ja sobie uświadomiłem, że to pytanie zadał również Jezus w tej podobnej sytuacji, to stwierdziłem, że to pytanie to nic dziwnego. Czasami myślałem sobie, czy ja właściwie myślę, gdy pojawia się u mnie takie pytanie. A potem odkryłem, Pan Jezus miał również takie pytanie, czy wy chcecie odejść. Wierzę, że bardzo wielu z was ma takie zdecydowanie, aby być w Antiochii, aby jest bardzo mocno zainteresowanym tym, co będzie w przyszłości, jak to będzie wyglądać w przyszłości, co dalej. I my jako starsi zastanawiamy się nad tym tematem, ale z jednej strony nie chcielibyśmy robić rzeczy na zasadzie takiej, że zróbmy coś szybko. Jest bardzo mocna presja, żeby takie szybkie rzeczy robić, ale gdy tak myślę o takich szybkich rzeczach, to natychmiast przypomina mi się słynne zdanie z filmu rysunkowego. Zróbmy to, zanim dojdzie do nas, że to jest bez sensu. To chyba pingwiny to powiedziały. Julian, a król, nie, no tak. Któryś z bohaterów tego filmu. I nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby zrobić coś, a później dojdzie do nas, że to jest bezsensowne. Że to nie ma żadnego znaczenia, że to przed Panem Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Że to nie jest od Pana Boga, że nie ma w tym Pana Boga, to nie o to chodzi. Druga rzecz to jest to, że możemy w tej sytuacji powiedzieć sobie, no to bądźmy jak inni. Ja postaram się być jak najmniej złośliwy, chociaż wiem, że niewielu w to wierzy, że ja mogę być najmniej złośliwy. Błogosławimy Kingę i Irka, którzy zaraz się wzniosą na 10 tysięcy metrów. Nie w tym sensie, że balony z nich powstaną, ale oni lecą dzisiaj do córki i zięcia do Bristolu. Niech Pan Bóg was błogosławi, szczęśliwej podróży. Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach powstaje taki nowy typ kościołów i one są bardzo popularne i nawet młodzi ludzie nadali tym kościołom nazwę. Nazwa brzmi Światła i Dymy. Powiedzmy, nie chodzi, nie chcemy pójść też w tym kierunku, że zrobimy tu światła i dymy. To nie byłoby aż takie trudne, nie kosztowałoby tak wiele pieniędzy, tu gdzieś jakieś takie reflektory Jupitery zamontować, które zmieniają sobie kolory, tu taką wytwornicę dymów i Janek na przykład zza pianina z takiego obłoku dymu gra, a Marcin śpiewa i prowadzi uwielbienie, a ja, gdy mam słowo powiedzieć, to też w takim obłoku najpierw przychodzę, później rozprasza się to. To jest przerysowanie. Niektórym te rzeczy odpowiadają i powiedzmy, gdyby Pan Bóg do nas powiedział, naprawdę musiał chyba by mocno powiedzieć, chcę dymu w Antiochii, to wtedy dopiero jakoś bylibyśmy przekonani. To nie jest nasz styl. Nasz styl jest inny. Nasz styl opiera się na innych rzeczach. I dzisiaj w tym momencie ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jaka będzie przyszłość. Ale chciałbym powiedzieć o kilku wartościach i prawdopodobnie też następnym razem bym kontynuował to, chciałbym powiedzieć o kilku wartościach, których my tutaj w Antiochii będziemy starali się trzymać. I żeby powiedzieć o tych wartościach, to chciałbym przeczytać kilka wierszy. I zacznę tak, trochę rozbiję tekst, który będę czytał, bo najpierw zacznę o nim mówić, potem przeskoczę do drugiego i później jeszcze wrócę do niego. Ten tekst to jest 12 rozdział listu do Rzymian. 12 rozdział listu do Rzymian. I wiersze od 17 do 21. I od razu może tak, zanim je przeczytamy sobie, to taka kwestia, że bardzo mi się podoba ten tytuł tego rozdziału całego. Nie wiem, czy wy akurat ten sam tytuł, bo to tytuły to nadają tłumacze, czy ten sam tytuł macie w swoich tłumaczeniach. W moim tłumaczeniu ten tytuł brzmi Życie w Chrystusie na co dzień. Życie w Chrystusie na co dzień. I apostoł Paweł na początku tego rozdziału wymienia różne rzeczy, które są przejawem tego życia w Chrystusie na co dzień. Tam są i dary, tam jest to, jakie relacje mamy między sobą. Tam jest kwestia też oddawania się w uświęceniu Bogu. Tam jest też kwestia szukania Jego woli. Mnóstwo różnych rzeczy. Ale 17, 21 rozdział to jest jak gdyby podsumowanie tego fragmentu, który to poprzedza, czyli fragmentu do 16, 15 wiersza. I będziemy za moment czytać ten 16, od 17 do 21, ale zanim to zrobimy, pomódlmy się chwilę. Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak, stojąc przed Tobą dzisiaj i będąc tutaj, Panie, potrzebujemy tego, aby Twoje Słowo do nas napełniło, aby to było Słowo, które pochodzi z Twojego serca, aby to nie było tylko Słowo z jakiejś księgi, ale aby to było Słowo, które naprawdę Ty wypowiadasz swoimi ustami. I Słowo, które trafia do nas, do środka i zmienia nas. Dlatego, Panie, proszę Ciebie o Twoją inspirację, o działanie Twojego Ducha Świętego, o takie szczególne prowadzenie Duchem. W imieniu Jezusa. Amen. Słowo od 17 wiersza jest takie. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie i ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu pić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowy rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. I pierwsza wartość, jaką chciałbym zasygnalizować i co do której się modlę, abyśmy budowali Antiochię w oparciu o tę wartość, to jest to, żebyśmy byli wolni od jakiegokolwiek nastawienia rewanżu. Bardzo łatwo jest, gdy przeżywamy taki dół, smutek, znaleźć winnych tego naszego smutku. Znaleźć winnych tego naszego dołu. Kto jest temu winien? Kto za tym stoi? I bardzo łatwo jest też później mieć nastawienie, oczekiwania, że również oni będą przeżywać podobny smutek jak my, a może nawet byłoby dużo lepiej, gdyby ten smutek był dużo większy. Bo to taka jest nasza ludzka natura. Ale ten tekst mówi nam, że w tym momencie to jest zupełnie nieboże podejście do tego, co mamy robić. Mamy robić dlatego, że chcemy być tacy jak nasz Bóg. A jaki jest nasz Bóg? Nasz Bóg to jest dobry Bóg. To jest Bóg, co do którego najważniejszą pierwszą rzeczą, pierwszą cechą tego Boga, pierwszym y, y, Rzeczą, która Jego bezwzględnie charakteryzuje, jest to, że On kocha. I On nie stworzył tego świata po to, żeby go osądzić. I nie stwarzał wszystkich zwierząt, nie stwarzał człowieka. I tak z taką myślą, a kiedyś to ja ciebie dopadnę i staniesz przed moim sądem. Nie stwarzał też tych istot anielskich, o których później dowiadujemy się, że wśród nich powstał bunt. On nie stwarzał ich z myślą, dobra, ale i tak się policzymy. On stwarzał dlatego, że kochał. Przy czym cudowną rzeczą ja zaczynam doceniać to, że jestem chrześcijaninem i że wierzę w trójjednego Boga. Trójjednego Boga. Bo to oznacza, że Pan Bóg kochał, zanim stworzył. Ja wierzę też, że On jest trójjedyny na zawsze, na wieki. Nigdy nie było czasu, kiedy nie był trójjedyny i nigdy nie będzie czasu, kiedy nie jest trójjedyny. Zawsze. To znaczy, że Pan Bóg zawsze był w stanie kochać. Gdyby to była dwójka, bardzo niewłaściwe słowo, no bo co, jest trójca, to musiała być dwójka, gdyby była dwójka. To wtedy byłoby to na zasadzie ja kocham ciebie, ty kochasz mnie. Ale tutaj w związku z tym, że jest trójca, nie będę używał słowa troje, ale trójca, to jest też kwestia tego, że oni tak samo siebie kochają. Że ta miłość jest doskonała. Że nie można znaleźć w tej miłości nic, co by było nie tak. Ojciec od początku mówi dobrze o Synu, mówi dobrze o Duchu. Duch od początku mówi dobrze o Ojcu, mówi dobrze o Synu. I nigdy nie przestali tego robić. Są sobie nawzajem całkowicie oddani. Gdy jest jakaś sprawa dotycząca Ojca, za tym stoi i Syn, za tym stoi i Duch. Gdy jest sprawa dotycząca Ducha, za tym staje Ojciec, za tym staje Syn. Więc dlatego, że mamy Trójcę, to możemy być pewni, że nasz Bóg i Jego esencją, Jego podstawowym atrybutem jest co? Jest miłość. Bóg jest miłością. I to nie jest miłość na zasadzie właśnie wzajemności. Ty mnie kochasz, to ja ciebie będę kochał. Nie, to jest miłość płynąca z tego, że ty jesteś i ja ciebie kocham. Ty jesteś i on jest i ja go kocham. Ja jestem całkowicie mu oddany. I Bóg chce, aby nasze czynienie czegokolwiek było też niezwiązane z tym, że my mamy jakiś rachunek do załatwienia. Że jest coś, co byłoby naszym rachunkiem. I w związku z tym my ten rachunek gdzieś tam kiedyś chcemy sobie wyrównać. Nie, my czynimy to dlatego, że kochamy. Że naśladujemy naszego Boga. Idziemy za naszym Bogiem, który jest miłością. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest jedyny atrybut, o którym Bóg mówi, ja jestem miłością. Jeśli chodzi o moc, to nie, ja mam moc. Bóg ma moc. Bóg jest wszechmogący. Ale nie mówi o sobie, ja jestem mocą. A jeśli chodzi o miłość, on mówi, ja jestem miłością. Nigdy nie przestał się kochać. I nie przestał kochać. I Bóg chce, ja wierzę, żebyśmy w tym naszym myśleniu o jakimkolwiek rewanżu, byli tak wolni od tego, że nam w ogóle pierwsza myśl, jaka gdy patrzymy na ludzi, to nie jest to, że Pan Bóg kiedyś ciebie osądzi. No dobra, dobra, ja dzisiaj ciebie kocham, ale Pan Bóg i tak kiedyś ciebie osądzi. Pan Bóg chce nas zupełnie od tego uwolnić, aby nasze czynienie dobra wynikało nie z tego, co przeżywamy, ale z tego, że jesteśmy zatopieni całkowicie w Jego miłości. Druga wartość, jakiej chciałbym powiedzieć i której chciałbym, abyśmy się trzymali, to jest to, co apostoł Paweł wyraża w liście do Galacjan. Właściwie cały list do Galacjan jest tej wartości poświęcony. Apostoł Paweł przy czym ryzykuje w tym liście do Galacjan, że Galacjanie właściwie go całkowicie odrzucą. Może zostać odrzucony, może zostać niezrozumiany i przyjdzie następny raz do tych zborów, a te zbory powiedzą: Pawle, nie, ty napisałeś do nas taki list. Ale Paweł w tym liście jest absolutnie temu wierny. Czemu Paweł jest wierny? Paweł jest wierny temu, że jest jedna Ewangelia, która została objawiona Kościołowi i objawiona światu. I nie można iść na kompromis wobec tego. I nie można w jakikolwiek sposób zmieniać tej Ewangelii. To jest ten słynny tekst, który znajdujemy w pierwszym rozdziale Ewangelii listu do Galacjan. I od 6 wiersza czytajmy. Do 8. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Co to jest dobra nowina? To jest Ewangelia, czyli do innej Ewangelii. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał wam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jedną z rzeczy, którą przez ten okres my jako starsi doświadczamy, to jest to, że musieliśmy stać na stanowisku tej Ewangelii. Musieliśmy bronić prawdy, która jest zawarta w tym słowie. Zapłacić za to pewną cenę. Bez względu na to, czy to jest popularne, czy to jest niepopularne, Ewangelia jest bardzo jasna, Ewangelia jest bardzo czytelna. Ewangelia polega na tym, że Pan Bóg zbawia ludzi przez swoją łaskę w Jezusie Chrystusie i dzieje się to z wiary. I cokolwiek by się nie stało, to zawsze musi być podstawą tego, co tutaj robimy. I jeszcze jedna wartość. I to nie jest łatwa wartość. I ona została wyrażona w tym 12 rozdziale listu do Rzymian w taki, niestety w polskich tłumaczeniach, jakie znalazłem, to nie zostało to dobrze przetłumaczone, więc miejcie trochę cierpliwości dla mnie, że ja znowu będę tutaj próbował to wyjaśnić. 12 rozdział do Rzymian i 17 wiersz. I tam jest tak, nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Ale później to kluczowe jest następne zdanie. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Znowu, tłumaczę coś, bo to zdanie zgrabnie brzmi. I ono tak zostało zgrabnie przetłumaczone, ale tłumacze nie zauważyli, że tłumacząc je w ten sposób, że podając takie tłumaczenie, nakładają ciężar nie do uniesienia na tych, którzy to czytają. Bo słuchaj, jeśli traktujesz poważnie to słowo w tym momencie, jesteś zobowiązany do tego, żeby zrobić coś dobrego dla wszystkich ludzi. Starać się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Prawda, że to jest olbrzymi ciężar? Ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby był człowiek, który mógłby, czy grupa ludzi, czy nawet olbrzymia organizacja ludzi, czy tysiące ludzi, którzy byliby zdolni robić coś, co okazuje się być dobrym dla wszystkich. Nasze działania ludzi są ograniczone. Jest jeden dobry tak naprawdę, który zrobił to, co dobre i nikt z nas nie może się z tym równać. Natomiast tekst tutaj niesie inne zadanie dla nas, które jest wykonalne, a które też nie jest łatwe. Bo ten tekst powinien brzmieć w ten sposób. Ja staram się przetłumaczyć go tak z greckiego, jak mogę. Usiłujcie, aby dobro, które czynicie wobec innych, było od początku do końca przemyślane. Od początku do końca, abyście je sprawdzili w swoich myślach. Dokładnie, bo tam chodzi o myśli. Tam chodzi o z tym, że gdy mowa jest o myślach w Nowym Testamencie, to myśli bardzo często łączą się też z naszym sercem. Nie tylko nasz umysł, nie tylko nasza racjonalna część, ale również nasze serce, nasze uczucia zaangażowane w to muszą to sprawdzić, czy to musi podlegać temu całemu procesowi przetrawienia to przez nasz umysł i nasze serce. I w ten sposób dochodzimy do tego, że mamy coś, czym możemy się podzielić, mamy coś dobrego, mamy coś właściwego dla tej chwili, dla tej grupy ludzi, dla tego człowieka. Ludzie bardzo, bardzo lubią takie sytuacje albo takie wypowiedzi, które zawierają dużo uproszczeń. Bo gdy coś, zauważcie, że bardzo często jest jakaś skomplikowana na przykład reguła, czy skomplikowane prawo jakieś fizyczne i wtedy stosuje się jakiś obraz, który upraszcza to prawo fizyczne i dzięki temu obrazowi łatwo się tym posługiwać. Ludzie bardzo to lubią. Natomiast tutaj ten tekst nam mówi o tym, że my uciekamy od uproszczeń, bo uproszczenia nie zawsze są prawdziwe, że wolimy coś, co z trudem przyjdzie nam rozebrać na poszczególne elementy, z trudem przyjdzie nam przeanalizować te poszczególne elementy, ale w końcu docieramy do sedna, do tego, co jest autentyczne, co jest prawdziwe. I Słuchajcie, my jako Antiochia stoimy za tym, żeby nie upraszczać spraw. Żeby nie uciekać się do obrazów, które są... jesteśmy za prostotą, jesteśmy za tym, co jest proste, ale czasami nie można uprościć rzeczywistości. Rzeczywistość, w której żyjemy, jest trudną rzeczywistością, jest skomplikowaną rzeczywistością. To najłatwiej byłoby powiedzieć, wszystkiemu winni są ci islamiści. I wszystkich islamistów się pozbędziemy i świat będzie już piękny i cudowny. Albo przez to jest to zamieszanie, bo ta i ta osoba. Najłatwiej by było, pozbądźmy się tej osoby i wszystko będzie już dobrze. Ale to są wszystko uproszczenia, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Jakieś tam tylko odblask tej rzeczywistości w sobie niosą. I jako Antiochia jesteśmy za tym, że nie chcemy myśleć takimi uproszczeniami. Nie chcemy też przez to nieść pewnego osądu dla ludzi przez te uproszczenia. Chcemy być od tego wolni. Zauważcie, że Pan Bóg w swoim sądzie jest niesamowity. Bo gdy czytamy na przykład o tym, gdy Jan wychodzi, Jan Chrzciciel, co to mówi, siekiera jest przyłożona do pnia. Ale gdy Pan Jezus mówi o sądzie, to mówi o ogrodniku, który przychodzi do drzewa i co? Jego Pan mówi, wycinamy, ale ten ogrodnik mówi, słuchaj, poczekajmy jeszcze. Dostrzegł coś tam, zobaczył coś tam i nie chciał tego uproszczonego obrazu. Nie przyniósł owoców w ciągu dwóch ostatnich lat, wycinamy. I my również tutaj w Antiochii staramy się o taki obraz, który będzie, jak mówi tutaj apostoł Paweł, dobrze przejdzie przez nasze i myśli, przez wszystkie nasze uczucia, tak abyśmy byli pewni tego, że to, co mamy do dania, to, co dalej wysyłamy w świat, to jest to, co czego ten świat potrzebuje. Ten świat został stworzony przez dobrego Boga. To dobry nasz Pan Bóg jest autorem tej rzeczywistości, w której my żyjemy. I On wcale temu nie zaprzecza. On bierze, mimo tego, że ludzie obserwując ten świat, mówią, ten świat jest taki zły, tsunami się pojawia, trzęsienia ziemi, pożary i tak dalej. I mają mnóstwo argumentów na to, że ten świat nie jest dobry. Ale Pan Bóg dumnie staje i mówi, ja jestem autorem tego świata. To ja stworzyłem ten świat. I on stworzył coś bardzo dobrego. Ten świat jest skomplikowany, między innymi dlatego, że pojawiły się istoty, które, tak jak Pan Bóg, mają wolną wolę. I Pan Bóg nie używa uproszczenia do tego, żeby pozbyć się tych istot z wolną wolą. Ale on używa tego wszystkiego tak, aby te istoty z wolną wolą też były przez tą rzeczywistość błogosławione. I to nie jest nie jest coś takiego od prostego. I dlatego, słuchajcie, gdy przychodzicie tutaj, gdy przychodzicie do Antiochii, to nie spodziewajcie się uproszczeń. Spodziewajcie się czasami, że czasami będziemy musieli rozmawiać, aż boli. Rozmawiać to nasze studiowanie słowa będzie dogłębne i będzie powodowało, że czasami tak pot nam trochę pocieknie. Ale tylko wtedy mamy gwarancję, że Pan Bóg doprowadzi nas do rzeczy, do których chce nas doprowadzić. Więc o takich trzech rzeczach chciałbym powiedzieć. Brak tego, żebyśmy byli wolni od kochania tego, żeby sąd dopadł innych. Drugie, żebyśmy byli całkowicie oddani tej Ewangelii, która jest Ewangelią łaski i Ewangelią opierającą się na wierze w Jezusa Chrystusa. I po trzecie, żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają dotrzeć do prawdy, którą Pan Bóg ma dla naszych serc, dla naszego życia, dla naszych bliskich, a która nie zawsze jest prosta i polega na jakimś uproszczeniu. Będziemy się o to teraz wspólnie razem modlić. Mam nadzieję, że w następną niedzielę, bo tak jak zapowiedziałem, będzie jakiś ciąg dalszy, będziecie też tutaj. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tak niesamowity. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz o sobie, że jesteś miłością. Panie, i chcesz, abyśmy naśladowali Ciebie, abyśmy kochali tych, którzy nas kochają, ale żebyśmy kochali też tych, którzy nas może nie lubią, może którym się nie podobamy, może którzy mają wiele do powiedzenia o nas złego. Panie, naucz nas, jak to robić, jak być Twoimi naśladowcami w tym względzie. Panie, nie potrafimy tego. Musimy się tego od Ciebie nauczyć, ale Panie, prosimy Ciebie o to, aby to się stało w Duchu Świętym. Panie, też prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli rozumieć Twój plan, abyśmy mogli rozumieć Ciebie, abyśmy rozumieli Twoją wielkość, abyśmy rozumieli Twoje dzieła, abyśmy rozumieli Twoje stworzenie. Panie, dziękujemy Ci za to, że do tego nas wzywasz i prosimy Ciebie o to, abyśmy byli temu oddani. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że objawiłeś nam Ewangelię w Chrystusie Jezusie i że ta Ewangelia jest tak niesamowita. Dzięki Ci w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone.